Prawie 4 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, przedostatnie już w tym sezonie i 959. w kolejności od początku istnienia tego programu, czyli od 6 lat. Właśnie zamykamy 6. sezon. Jeszcze jutro ostatni raz się spotkamy, ale gwoli takiej tradycji powiem to, co zawsze na początku, czyli to, że Nocne Światła są od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Plus. I tuż po 11 wieczorem spotykamy się na 2 godziny, tak jak właśnie teraz rozpoczynamy, o tej porze parę minut po 11. I można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju, przez internet na stronie radioplus.pl. Tam jest przycisk włącz radio, trzeba go uruchomić, a u góry jest zakładka programy, przez którą możecie Państwo wejść do archiwum Nocnych Świateł. Prawie 960 audycji jest tam do odsłuchania z tych kilku sezonów, z których kolejny właśnie się kończy. Ale jeszcze mamy jeden dzień. No i ten dzisiejszy program, rzecz jasna, który myślę, że będzie bardzo dla Państwa istotny, bo widzę już pierwsze oznaki zainteresowania w internecie pod zapowiedzią, tak więc przypuszczam, że temat dotyczy każdego, kto w jakikolwiek sposób odczuwa swoją własną wrażliwość. Ale zanim powiem dokładnie, w czym rzecz, to przypomnę, że zapraszamy też Państwa właśnie do współtworzenia tego programu, do dodawania swoich komentarzy, myśli, wątków, do zadawania pytań, a przestrzenią na to jest Facebook, tam na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry w komentarzach czekamy na Państwa wypowiedzi. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji, który raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach, rozmawiać będziemy o tym, po co nam wrażliwość. Dawno niesłyszani goście, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witaj, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, tak, dobry wieczór.
Dawno niesłyszani, jutro będzie drugi dzień.
Witam dobry was wieczór. Serdecznie. I od razu przejdę może do rzeczy, bo przejdę do angielskiego, bo tutaj takie jest wyraźne zestawienie ze źródłem, do którego chcę słowo wrażliwość po angielsku porównać, bo po angielsku wrażliwość to vulnerability. Słowo pochodzące od łacińskiego vulnerabilis, czyli podatność na zranienie, albo od vulnus, czyli rana. I dawniej rycerze zakładali zbroje lub hełmy, by osłonić co wrażliwsze miejsca przed strzałami, czy to były puklerze, czy hełmy pełne, czy czasami nawet tylko takie z wycięciami dosłownie szparkami na oczy. No, oprócz tego były jeszcze kolczugi, czy przeinne jeszcze sposoby chronienia się przed ostrzem czy przed strzałą. Natomiast dzisiaj tego już nosić nie musimy. Nie musimy obawiać się stalowego miecza, bo no cóż, rany najczęściej zadawane są słowami, gestami, zachowaniem albo wręcz obojętnością. Natomiast zupełnie nie różnimy się od średniowiecznych rycerzy i w ogóle od ludzi, którzy byli przed nami wszystkich pokoleń, bo nie straciliśmy wcale podatności na zranienie, bez względu na to, czy tę zbroję taką fizyczną nosimy, czy nie, bo właściwie możemy się uzbroić, ale wtedy już mówię tutaj o takiej zbroi osłaniającej naszą wrażliwość, ale wtedy już możemy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście nadal jesteśmy ludźmi. Dlatego dzisiaj stawiamy to pytanie, po co nam wrażliwość, czemu ona nam, czemu służy, czy właściwie nie jest pewnego rodzaju przeszkodą, dlaczego nieraz tak boli to, co nazywamy wrażliwością, czy naszą sferą odczuwania piękna, spotkania z drugim człowiekiem, czy też współodczuwania, współczucia, współrozumienia, empatii, tych przestrzeni, które, jak tutaj niedawno mówiliśmy, są tymi miękkimi kompetencjami niezwykle ważnymi w relacjach międzyludzkich, w budowaniu tego, co nazywamy dobrym środowiskiem, środowiskiem naszego życia. I otóż dzisiaj spróbujemy tę sprawę rozwikłać. Po co nam wrażliwość? To pytanie stawiamy na początku i mam nadzieję, że dojdziemy do konkluzji na koniec dzisiejszego programu.
Po co nam wrażliwość? Przede wszystkim jest tak, że jesteśmy istotami czującymi, wszyscy. Nawet ci, którzy zakładają zbroję, nawet ci, którzy uważają, że oni nie odczuwają, nawet ci, którzy wstydzą się mówić o tym, a nawet przyznawać się sami przed sobą. Wszyscy jesteśmy wrażliwi i bardzo ważne jest to, żeby każdy człowiek sobie to uświadomił, dlatego że my czasami mamy taką tendencję do tego, żeby dzielić ludzi na wrażliwych i niewrażliwych. Myślę sobie, że...
Tutaj warto zauważyć, że jest grupa osób wysoko wrażliwych.
Zgadza się. Natomiast myślę sobie, że czasem, to chciałabym zwrócić uwagę na takie zjawisko, że czasem ludzie przypisują sobie większą wrażliwość niż innym. Czyli mówią, bo ja jestem wrażliwcem, a ty nie jesteś wrażliwcem, więc jakby mnie wolno więcej, mnie powinno się traktować w lepszy sposób. I to jest dla mnie takie bardzo istotne, żeby jednak ludzie traktowali się jak istoty wrażliwe. I kiedy mówimy o tych dwóch biegunach, to możemy mówić o ludziach, których ogarnia znieczulica, którzy gdzieś sami się znieczulają, którzy zakładają zbroję, mówią, ja nie czuję, ja nie chcę przeżywać, odcinają się i będziemy dzisiaj o tym mówić, z jakich powodów często robią to, ale również ludzie, których można by nazwać przewrażliwionymi, czyli ludzie, którzy ze wszystkiego robią problem, ludzie, którzy po prostu gdzieś też w swoim życiu, no to czasami staje się sposób na życie, bo wiesz, Paweł, to, że mówisz, że są ludzie wysoko wrażliwi, tak, są. Natomiast to nie znaczy, że człowiek wysoko wrażliwy to nie jest człowiek, który ma się nie brać za życie, za bary z życiem, tak? Czasem po prostu ta wrażliwość staje się pewnego rodzaju wymówką, jakimś wykręceniem się od świata, od relacji.
No to nie trzeba być osobą wysoko wrażliwą, żeby się wymawiać od życia.
Tak, ale wtedy właśnie tą wrażliwością, tą wysoko wrażliwością, tak? Czyli tak naprawdę czasem ludzie nie widzą tego, że sami ranią innych, ale mówią, ale ja tu, ja tu zostałam zraniona właśnie w tym miejscu, bo ja jestem wrażliwsza niż ty. Ja mam cieńszą skórę niż ty, bo na tobie to jest skóra jak na hipopotamie i tobie można dokładać. Mało tego, czasem ludzie mówią, ja dokładam tobie, ponieważ jestem bardzo wrażliwa, ponieważ mnie to boli, ja wtedy muszę ciebie atakować. Czyli to jest gdzieś rozróżnienie między właśnie tym, żeby... no, mówić o swojej wrażliwości, a między tym, żeby jednak nie atakować innych ludzi, jednak nie napadać na nich, jednak mieć świadomość, że oni też mają swoją wrażliwość, chociaż mogą się do niej nie przyznawać. Mają tą wrażliwość też gdzie indziej czasami niż my, po prostu. Że gdzieś, jeżeli zaczynamy poznawać, bo też pytamy, dlaczego nam, po co nam ta wrażliwość, jeżeli zaczynamy mieć świadomość swojej wrażliwości, ale umiemy słuchać też innych ludzi, i mamy świadomość, że oni mają gdzie indziej tę wrażliwość po prostu, to zaczynamy nabierać takiego przekonania i tej świadomości, że ludzie mają w różnych miejscach wrażliwość. Zaczynamy być bardziej ostrożni w tych kontaktach, w tych relacjach. Przestajemy myśleć tylko o sobie, zaczynamy bardziej myśleć w sposób otwarty na innych ludzi.
Znaczy, mówimy tutaj cały czas o tej wrażliwości, czy nadwrażliwości, czy niedowrażliwości emocjonalnej, natomiast trochę przewrotnie teraz się zachowam. Żona patrzy na mnie podejrzliwym wzrokiem.
Ja także.
Paweł też. Ja się zachowam trochę przewrotnie, bo powiem o takich wrażliwościach, które są innego rodzaju i są pożyteczne. No, nie wiem, taka wrażliwość na przykład na zapachy, czy smaki, na kolory. To bardzo pożyteczne rzeczy, tak? No, jakby tutaj...
Artyści,
kucharze na przykład. Kucharze, wyobraźcie sobie państwo takiego kucharza, który nie jest wrażliwy na smaki, no. To nie wiem, co on by ugotował, tak. I myślę sobie, że to jest trochę taka łatwiejsza strona tego tematu, czyli taka wrażliwość, która jest no, pożyteczna, ale też taka wrażliwość na innych ludzi, czyli taka empatyczna wrażliwość na to, co się dzieje wokół nas. Myślę sobie, że jakby kiedy tak przez dzisiaj tam myślałem o tym wszystkim, to jakby tak przyszło mi do głowy, że na pewno skupimy się na tym temacie takich emocji na tym, co się w emocjach dzieje. Natomiast myślę sobie, że warto też tak chociażby przez tą krótką chwilę powiedzieć sobie, że to też jest fajne zjawisko wtedy, kiedy służy czemuś dobremu, tak? Znaczy mówię o takich wrażliwościach różnych na różne rzeczy. I tak by fajne rzeczy mogą być, kiedy powiem, no to tak z mojego podwórka, tak osobistego trochę. Dzisiaj mamy remont akurat, przyszedł do mnie pan, który ma mi malować ścianę i sufit, i drugą ścianę. I to są trzy różne kolory, które są dość blisko siebie. I pan stoi, ma te trzy kolory na pędzlu, na wałku i na szpachelce i pyta się mnie, który jest który. No, jakby... No, on tego nie ma, tak? Każą mu malować jakimś tam kolorem i on tym kolorem pomaluje, ale ktoś musi ten kolor, że tak powiem, stwierdzić, że to jest ten, bo on nie potrafi. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której nie ma kogoś, kto by mu powiedział, który jest który. To niby to drobiazg, tak? To są takie fajne, znaczy ja akurat w tych drobiazgach się dobrze czuję i myślę, że no, lubię takie smaczki, powiedzmy, życiowe, tak? Mhm. Tak się wtrąciłem.
No tak, życiu smak jest potrzebny, bo generalnie on...
W ogóle smak życia.
Tak, dodaje prozie życia, czyli temu codziennemu przemieszczaniu się na osi czasu, na jakiegoś blasku chwilowego. No jeżeli na przykład weźmiemy do ust jakiś kęs jedzenia, no wiadomo, że to nie będzie trwać wiecznie, mhm, prawda? No ale wspominamy, ach, cóż to była za wspaniała potrawa.
Ale tylko pod warunkiem, że umiemy się poddać temu, umiemy to przeżyć, umiemy się ucieszyć tą chwilą.
No właśnie, w ogóle jakby być w tej chwili, tak?
Tak.
Znaczy żyć tu i teraz, bo to jest bardzo trudne, żeby się skupić na tym, co tutaj jest i teraz, bo tak jak mówisz, to najgorzej jest wtedy, kiedy tak lecimy jak te chomiki w kółku, nie wiadomo właściwie dokąd.
No właśnie, bo tutaj jedną rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zauważyli, czyli jakby wzięli pod uwagę, może tak prawie powiedzieć, bo na pewno ją zauważymy, to jest właśnie ta przestrzeń, która w człowieku otwiera pewne bardzo delikatne sensory, czasami niezwykle wrażliwe, nie tylko takie, które można powiedzieć mamy wbudowane w człowieczeństwo, to znaczy pewien rodzaj wrażliwości, który jest w standardzie, można powiedzieć, a jeżeli go nie ma, no to mówimy wtedy o socjopatii. Natomiast jeżeli mamy to w standardzie, no to można mieć jeszcze coś więcej, ale przypuszczam, że po prostu można to wykształcić również, czyli otworzyć tę przestrzeń do docierania do tych bardziej wrażliwych sensorów, które pozwalają na to, żeby ta empatia czy poczucie przynależności do kogoś, bo to jest też bardzo ważna sfera w relacji, wrażliwości na drugą osobę i też kreatywności w tym wszystkim. To jest jeden biegun, natomiast drugi to jest właśnie ten, od którego zacząłem, czyli do którego no jedni mogą potrzebować zbroi, inni mogą po prostu będą potrzebować do tego dojść, żeby stwierdzić, że wrażliwość zakłada również rozczarowanie, żal, lęk, zranienie, cierpienie czy poczucie odrzucenia i ono będzie tylko i wyłącznie możliwe do przeżycia, jeżeli wyjdzie się spoza muru. Bo jeżeli się będzie za tym murem siedzieć, to owszem, to wszystko się nie wydarzy, ale również no, wątpliwe jest to, czy będziemy mogli stwierdzić, że naprawdę żyjemy.
To prawda. Możemy przeżyć życie skradając się w przedpokoju i czekając na to, że w końcu wyjdę na te salony i przeżyję coś wspaniałego, a możemy przeżywać każdą chwilę. I teraz od kogo to zależy, czy chwila relaksu na fotelu będzie przyjemna, czy nie? Czy ja posmakuję tej chwili? Czy siedząc na tym fotelu będę myślała sobie, o rany, mam tylko 15 minut, jestem taka zmęczona i jeszcze tyle spraw jest do zrobienia. Czyli jeżeli ja potrafię ucieszyć się nawet krótką chwilą radości, już nie mówiąc o jakimś wyjeździe wakacyjnym, czy o jakimś spotkaniu, czy o smaku potrawy na przykład, która moim zdaniem jest po prostu absolutnie wspaniała, czasami wspaniała w swojej prostocie, bo można po prostu smakować jajko na miękko, które po prostu rozpływa się, tak? Czyli gdzieś no to życie tak naprawdę składa się z tych drobiazgów, z których to my to życie budujemy, bo warto jest sobie zobaczyć, że to my jesteśmy takim sensorem jednym wielkim, który po prostu w jakiś sposób to życie widzi i przeżywa. Możemy je przebiec po prostu. Możemy zamienić je na czynności, które należy wykonać. I tak naprawdę czasem myślę sobie, zatrzymaj się, dokąd biegniesz. Wiadomo, co jest na końcu, tak? No, o co chodzi, tak? Czy teraz w tym trudzie też nie warto jest zobaczyć siebie, zmierzyć się z tym? Bo to jest po prostu życie, szkoda każdego dnia.
Tak, ale jeszcze jest druga warstwa tego, o czym mówisz, bo no jeżeli chcemy wejść w relację z drugim człowiekiem, bliską relację, na przykład małżeńską, czy tego rodzaju jakąś, no to nie wyobrażam sobie takiej relacji bez odsłonięcia się takiego, bez takiego dopuszczenia tego kogoś do moich emocji, tak? Do tej mojej wrażliwości właśnie, do takich wrażliwych miejsc, bo można być z kimś, tak naprawdę być z kimś wtedy, kiedy dajemy się jemu poznać, a on daje się poznać nam. I jakby wtedy, kiedy mogę przed drugim człowiekiem, czy na przykład żoną, odsłonić to miękkie podbrzusze, znaczy ja decyduję, ile tego miękkiego podbrzusza przed kim chcę odsłonić, tak? Inaczej mam przy, nie wiem, bracie czy dziecku, inaczej przy żonie, inaczej przy jakimś znajomym czy przyjacielu, to zupełnie inne są relacje. I trzeba sobie uświadomić, że często w związkach, takich bliskich związkach, ludzie mają problem z odsłonięciem się, z takim miękkim podbrzuszem. I wtedy te związki wcześniej czy później zaczynają się sypać, dlatego że jeżeli ja muszę cały czas bronić się przed drugim, muszę uważać, żeby się nie pozwolić gdzieś tam dotknąć, zranić, to jakby wcześniej czy później, no to musi być katastrofa.
Ale mało tego, są takie relacje, w których ludzie nie rozmawiają o sprawach, o emocjach na przykład, tak? Nie rozmawiają o swojej wrażliwości. Mają takie poczucie, że mówienie o potrzebach jest na przykład wstydliwe. Tak. Albo mają takie przekonanie, że nie warto mówić, bo w takiej pełnej przyjaźni czy miłości to ludzie rozumieją się bez słów i po prostu doskonale wiedzą, co ten drugi czuje, myśli, jaką ma wrażliwość, czego właśnie, jak przeżywa świat. A jak się posłucha, to można się bardzo zadziwić. Może się okazać, że w tej samej sytuacji jesteśmy bardzo blisko, ale czujemy zupełnie coś innego. Albo że nawet jakieś, nawet nie zupełnie może coś innego, tylko jednak trochę inaczej. I myślę sobie, wiecie co, że to też jest taki problem, że często ludzie mają przekonanie, że kiedy mówimy o sobie, mówimy o swoich potrzebach, to jesteśmy egoistami. Że mówienie o tym to jest egoizm, że to jest zwracanie uwagi na siebie. Że w gruncie rzeczy jakby czasami już nawet dzieciom zabrania się tego. I to jest duży problem, dlatego że z jednej strony my ten świat przeżywamy, ale z drugiej strony, jeżeli my tego sobie nie nazwiemy, a najłatwiej jest to zrobić z drugim człowiekiem i przed drugim człowiekiem, to czasami zwyczajnie nie uzmysławiamy sobie tego, co tak naprawdę czujemy. Co nam zrobiła dana sytuacja na przykład. Czasem po prostu potrzebujemy to przegadać, potrzebujemy jakoś nazwać.
Bardziej, że tak jak mówimy o swoich potrzebach, no to mówienie o własnych potrzebach jest jakby wytyczaniem granic wokół siebie, tak? No, to są informacje, więc jeżeli ktoś mówi o swoich potrzebach, to ten, kto chce być blisko z tym człowiekiem, zainteresowany jest, powinien tego uważnie słuchać, no bo na przykład, nie wiem, no ktoś może powiedzieć, że jego potrzebą jest to, żeby w jego obecności nie przeklinać, powiedzmy, tak? Albo inne, nie palić papierosów, albo jeszcze coś innego. I gdzieś tam jeżeli skupimy się nad tym, czego on potrzebuje, czy ona, no to jakby mamy okazję wyłapać trochę informacji, które pozwolą nam podejść bliżej, tak? Czyli nie raniąc tego drugiego. Gdzieś to naprawdę, myślę sobie, że to mówienie o potrzebach, ono brzmi trochę tak dziwacznie, no bo nie wiem, to być może to jest kwestia języka polskiego, który jest jakoś, nie wiem, trochę sztuczny w tych obszarach. On trochę jest sztuczny, to trzeba przyznać. Być może, że to dlatego, ale jeśli pominąć tą warstwę taką, jak to się mówi, Boże, językową taką, no w sensie...
Semantyczną.
Jaką?
Semantyczną.
O, semantyczną, właśnie słowo mi uciekło. To jeżeli zagłębimy się w sens tego wszystkiego, to okaże się, że to naprawdę bardzo ważne rzeczy są. I myślę sobie, że nie ma co się tam obruszać, kiedy ktoś mówi o swoich potrzebach. Warto wejść, jeżeli, nie wiem, uważam, że ktoś przesadza na przykład, mówiąc mi o swoich potrzebach, mówiąc na przykład, że ma potrzebę, nie wiem, żebym no nie wiem, coś tam robił, powiedzmy, albo czegoś nie robił, to mogę z nim o tym podyskutować. Rodzaj negocjacji możemy przeprowadzić, tak? Do jakiego stopnia, w jakich okolicznościach. To się wszystko da zrobić, tylko no, trzeba zacząć słuchać.
No tak,
jeden
trzeba...
musi się zacząć odsłaniać, a drugi musi zacząć słuchać.
Tak, i trzeba brać pod uwagę to, że wszyscy mamy jakieś potrzeby i możemy je zaspokoić wzajemnie sobie.
Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, po co nam wrażliwość. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi programu. A Państwa zapraszamy na Facebook, na profil Radia Plus, gdzie można do nas pisać. Za chwilkę wracamy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Po co nam wrażliwość? O tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji, gdzie gośćmi są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, a Państwa zapraszamy na Facebook do pisania do nas, do dzielenia się swoimi myślami na profilu Radia Plus. W kontekście tego, o czym tutaj mówiliśmy parę minut temu, myślę, że warto przeczytać to, co napisała Monika. Czy takie branie wszystkiego do siebie nie trąci narcyzmem? Ale proszę, dajcie mi receptę na takie znieczulenie. Otóż to, zanim wam oddam głos, to może od razu powiem pani Moniko, że my właśnie tutaj recepty na znieczulenie dawać nie będziemy, bo właśnie wręcz przeciwnie. Chcemy od tej zbroi, kolczugi, od wszelkiego rodzaju budowania murów jak najbardziej uciekać i skłaniać się ku temu, żeby przeżywać życie w pełni, w pełnym spektrum tego, co one ze sobą niesie, to znaczy niestety również z takimi stanami, które bywają trudne, bolesne czy raniące, ale pozwalające na to, żeby to, co przeżywamy, po prostu przeżyć w pełni dokładnie z tym, co niesie i później to zintegrować jako doświadczenie życiowe, które pozwala nam na pewne rzeczy patrzeć również inaczej niż przedtem, przed tym doświadczeniem, bo właśnie takie rzeczy nas kształtują. Zarówno te doświadczenia, takie, które wspominamy jako dobre, przyjemne, miłe, jak również te, które były przykre, bolesne, ale z perspektywy czasu możemy na nie spojrzeć jako naukę życiową i odnieść się do nich inaczej niż wtedy, kiedy one były dla nas, może nawet wydawało się, że zbyt ciężkie by je przeżyć. Ale już oddaję głos gościom.
Znaczy, branie wszystkiego do siebie. Jest tak, że kiedy dotyka nas ktoś, kiedy spotyka nas w życiu jakaś przykrość, to ona jest przykrością i ona jest przykra. I nie ma co tutaj zaprzeczać temu i udawać, że to nam nic nie robi, że to nie jest problem, że ktoś nam powiedział coś przykrego, że nas na przykład skrytykował. Natomiast taką receptą na branie wszystkiego do siebie jest wysoka samoocena. Czyli oczywiście to nie jest tak, że jeżeli myślę o sobie pozytywnie, to nie dotyka mnie to, że ktoś jest wobec mnie okrutny, złośliwy, niesprawiedliwy, to mnie dotyka, bo to jest bardzo przykre. Natomiast nie powoduje to tego, że jakby moja samoocena pada w gruz, rozsypuje się, tak, że ja nagle po prostu przestaję istnieć, że to jest po prostu coś tak istotnego w moim życiu, że ja później po prostu nie mogę oddechu złapać. Mogę co najwyżej wtedy zdziwić się, że właściwie dlaczego spotyka mnie taka niesprawiedliwość, że to jest nie w porządku, że tak, no, to mnie nadal dotyka, tylko to mnie nie zabija. Czyli gdzieś warto jest sobie zobaczyć, że przed tą wrażliwością nie ma co uciekać, bo ta wrażliwość, te nasze emocje mówią nam tak naprawdę o tym, w jakim stanie się znajdujemy, co lubimy, a czego nie lubimy, co nam pasuje, a co nam nie pasuje, jaką drogą chcemy w życiu podążać, z jakimi ludźmi chcemy się spotykać. Tak? To jest bardzo ważna informacja tak naprawdę. Gdybyśmy nie czuli wstrętu na przykład, a mamy odruch wstrętu, to moglibyśmy jeść różne rzeczy, które są być może dla nas niezbyt pożywne na przykład, tak? Czy zapachy niektóre nas odrzucają. To jest po prostu taka sprawa ewolucyjna tak naprawdę, rozwoju naszego, że nas po prostu pewne rzeczy odrzucają, podobnie jak nie służą nam kontakty z niektórymi ludźmi. I czujemy pewien dyskomfort. Czasami nawet nie umiemy tego nazwać, ale nasze emocje mówią nam, ja nie czuję się komfortowo z tym człowiekiem. Coś jest nie tak. To może w takim razie ograniczyć sobie ten kontakt, jeśli jest taka możliwość, albo może zrezygnować z niego po prostu, tak? No. Czyli gdzieś to jest bardzo ważne, żeby teraz słuchać tej naszej wrażliwości, a żeby jej słuchać, to najpierw musimy ją rozwinąć w sobie, musimy jej nie zaprzeczać.
To znaczy, bo tutaj to pojęcie branie wszystkiego do siebie brzmi tak bardzo mocno pejoratywnie, tak? To jest takie narcyzm nawet, prawda? Natomiast trzeba sobie uświadomić, że jeśli mamy jakby trzy rzeczy, znaczy trzy możliwości. Albo niczego nie dopuszczamy do siebie, nic nas nie obchodzi, albo wszystko, albo wybieramy sobie coś. I teraz tutaj jest taka taki przodogłowy, że kiedy zaczynamy jakby dopuszczać do siebie tylko jedną dziedzinę. W jednej dziedzinie zaczynamy być tylko wrażliwi i tylko to nas interesuje, czyli na przykład sztuka, powiedzmy, malarze, rzeźbiarze, muzycy, aktorzy. To są ludzie, którzy koncentrują się na jakiejś wąskiej dziedzinie. I bardzo wielu ludzi tego rodzaju ma kłopoty w innych relacjach, w innym świecie. To znaczy nie są już wrażliwi na drugiego człowieka, nie są wrażliwi na jakieś tam zdarzenia, bo bardzo są skoncentrowani tutaj. To jest tak skanalizowane. Mówię o takich naprawdę dużych artystach typu, nie wiem, Van Gogh chociażby, tak? Że gdzieś to zaczyna być problem, ale tak paradoksalnie to śmiesznie może zabrzmi, ale moment, w którym uwrażliwiamy się na jednego człowieka, odsłaniamy się przed tym człowiekiem, przyjmujemy jego odsłanianie się przed nami, no to jest małżeństwo. I w tym wypadku to kanalizowanie tego uwrażliwienia jest do pewnego stopnia oczywiście zdrowe, tylko znowu, no nie może być tak, że wszystko inne nam umknie, tak? Cały świat. Czyli jeżeli to będą zdrowe proporcje, to takie branie wszystkiego do siebie, wszystkiego w różnych proporcjach, okazuje się, że to jest zdrowe. Nie ma nic wspólnego z narcyzmem. Tak myślę.
Ja myślę też, tak że czuję. Uwrażliwianie się na ludzi często jest takie, tak przebiega w sposób lawinowy. Są ludzie, którzy na przykład nie lubią dzieci, ale w momencie, kiedy pojawiają się ich własne dzieci, te dzieci zaczynają mieć przyjaciół, idą do przedszkola, coś się zaczyna dziać, oni zaczynają być otoczeni dziećmi, kiedy uczą się tych swoich dzieci i odnajdować w tym, uczą się jakąś przyjemność, zaczynają lubić inne dzieci, rozumieć inne dzieci. To taka prosta sytuacja, pamiętam, była u mnie, ja jako małe dziecko bałam się psów, bo jeździłam do babci na wieś i tam były bardzo złe psy, które gdzieś tam nie były przyjazne dzieciom i ciągle słyszałam, że do takiego psa nie można podchodzić, bo pogryzie, poszarpie i nie wiadomo, co się stanie. I pamiętam, że dopiero kiedy nasze dzieci przyniosły do domu psa i postawiły nas w takiej sytuacji ze łzami w oczach, że ten pies nie ma domu i on musi u nas zostać. No i ten pies rzeczywiście u nas został, on był bardzo maleńkim psem i ja wtedy nie znałam się zupełnie na psach, on był za wcześnie odstawiony od matki do tego stopnia, że musiałam go karmić butelką i on płakał całe noce, piszczał, więc ja po prostu zajmowałam się nim jak niemowlęciem. ja po prostu zżyłam się z tym psem i pewnego dnia pamiętam, że poszłam do sklepu i na progu sklepu leżał pies i warczał. I kiedyś poszłabym do innego sklepu, po prostu nie weszłabym do tego sklepu, poszłabym kilometr dalej i kupiła w tym drugim sklepie. A teraz ja nagle wiedziałam, że ten pies warczy, bo się boi i że on nic mi złego nie zrobi. Czyli gdzieś to, kiedy otwieramy się na chociażby jednego człowieka i potrafimy z nim rozmawiać i zobaczymy sobie, że ten jego świat jest innym światem.
Kiedy go wysłuchamy.
Tak. Prawda? To wtedy jakby poszerza nam się ta przestrzeń myślenia i zaczynamy myśleć sobie, skoro ten człowiek jest inny niż ja, to prawdopodobnie ten trzeci i czwarty też będzie inny. Gdzieś zaczynamy się uczyć tego, że ludzie w tej swojej wrażliwości są odmienni, ale nie ma w tym nic złego, że ja też jestem jednostkowy, że ja też przeżywam w jakiś sposób. I mało tego, to jest też bardzo ciekawe, że taką można sobie prowadzić obserwację, że coś, co mnie dotknęło w poniedziałek, we wtorek mnie wcale nie obeszło, a w środę jeszcze mocniej na przykład. Dlaczego? Prawda? To też ma właśnie związek z naszym stanem psychoemocjonalnym, z naszymi potrzebami. To tak naprawdę jest tak, że my nigdy nie wiemy do końca tak naprawdę, w jaki sposób zareagujemy. Pod warunkiem, że zareagujemy prawdziwie, pod warunkiem, że nie założymy tej zbroi, o której mówiłeś na początku, tak? Bo możemy też tak, no, standardowo mówić. Nic mnie to nie obchodzi. Ja nic nie czuję, ja działam. Tylko, no tak jak już sobie mówiliśmy, to nie jest życie pełnią życia. To nie jest życie pełnią życia i warto jest po prostu sobie posmakować to życie. Po prostu poczuć. To tak jak Bogdan odnosił tutaj do sztuki, gdyby nie było smutku, nie byłoby radości po prostu. To tak jak w sztuce wolno, szybko, czarny, biały, tak? Po prostu muszą być kontrasty. Muszą być. I wtedy tak naprawdę to jest tak, że jeżeli potrafimy odczuwać smutek i potrafimy nie uciec przed nim, to potrafimy też przeżywać szczęście.
Znaczy, bo mówiłaś o tym, że wiele osób jest takich, z którym mówią, ja nie czuję, ja działam. I tu trochę myślę, jakby kiedy mówimy o tej wrażliwości, że ta wrażliwość to jest coś, co otwiera nas na empatię, na przykład zaczynamy być empatyczni, możemy być kreatywni i tak dalej, to kiedy ktoś tak podchodzi do tego wszystkiego, że ja nie czuję, ja działam, to na przykład... Bo mówiliśmy na przykład o takiej pomocy, tak, ludziom gdzieś tam, takim otwarciu się na innego człowieka, to zdarza się, że ktoś, kto nie jest empatyczny, wie, że jakby, nie wiem, no, przekazano mu taką informację, że to jest dobre i ważne i trzeba drugiemu człowiekowi pomagać. I są tacy ludzie, którzy potrafią, nie wiem, na przykład jakoś tam obdarowywać drugiego człowieka, potrafią zadbać o niego jakoś w jakiś sposób, ale to nie wynika z ich wrażliwości bezpośrednio, tylko z jakiejś tam wiedzy. I zmierzam do tego, że takie osoby, oczywiście to ważne, że są też takie osoby, no bo ta pomoc jest po prostu potrzebna, natomiast dla tych osób, które to robią, byłoby o wiele lepiej, gdyby robiły to przez empatię, bo to ich by ubogaciło jeszcze wewnętrznie, tak? To jakoś otwarcie się na drugiego człowieka, ale no cóż.
No tak, ale jednocześnie, kiedy o tym mówisz, to myślę o takich zawodach, jak na przykład lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, ludzie, którzy tak naprawdę nie mogą wtedy koncentrować się na empatii. Oni muszą po prostu działać, tak? Mało tego, oni muszą sobie w pewnym momencie nawet...
No tutaj będę polemizował, przepraszam.
Wiesz, Bogdan, ale
do pewnego stopnia, zgadzam się z tobą, ale tylko do pewnego stopnia. Znaczy do takiego gdzieś tam zdrowego zachowania proporcji, bo
no właśnie.
Kiedy w zeszłym roku moja mama chorowała, była w szpitalach różnych i tak dalej, i obserwowałem zachowania lekarzy, pielęgniarek, w różnych szpitalach, albo nawet na różnych oddziałach tego samego szpitala, to muszę powiedzieć, że krew mi się w żyłach burzyła, kiedy widziałem takie zachowania, po prostu, no takie, już powiem, bezduszne, bezmyślne, bezduszne zachowania wobec osób, które potrzebują pomocy.
Tak, ale tutaj, wiesz, Bogdanie, mówimy o pewnej etykiecie.
Nominalnie jest, że tak powiem, zobowiązany do doniesienia pomocy, tej pomocy nie chciał nieść, bo po prostu mówił, ale po co to przecież, to jest zawracanie głowy, po co będę wymieniać prześcieradło, jak i tak za chwilę będzie jakieś tam.
Tak, ale tutaj mówimy o pewnej etykiecie, o pewnej kulturze, o pewnej, tak jak mówisz, szacunku też dla chorego i dla rodziny. Natomiast myślę o tym, że teraz ten lekarz nie może codziennie wracać do domu i rwać włosów z głowy z powodu tego, że spotyka ludzi terminalnie chorych, tak? Bo to by go po prostu zabiło, tak? Czyli gdzieś też myślę sobie o takiej wrażliwości, która nie jest rozdzieraniem szat czasami, bo są też ludzie, którzy przejawiają wrażliwość w taki sposób, że litują się nad wszystkimi ludźmi, ale tak naprawdę nie są pomocni. No bo właściwie powiedzenie, o jak szkoda mi ciebie, tak, to jest takie, to nic nie kosztuje. Natomiast powiedzenie, słuchaj, czy mogę w takim razie coś dla ciebie zrobić w tej sytuacji, tak? Czy mogę, nie wiem, konkretnie coś zrobić, albo poświęcić czas, uwagę, to jest już coś, co jest jakoś tam pomocne. I właściwie na dobrą sprawę czasami też, to mnie też czasami denerwuje, ludzie, którzy mówią, ja nawet bym może pomógł w tej sytuacji, ale jestem za wrażliwy.
Tak? Właśnie, tak. To znaczy, że nie za bardzo jest wrażliwy.
No, ale...
Nazwijmy to po imieniu.
No tak. Ale to wiesz, to jest takie ale to mnie nie będzie za dużo kosztowało. Niech pomagają ci, których to kosztuje mniej, tak? Tylko to nie jest teraz tak, że kiedy pomagasz drugiemu człowiekowi, to dlatego, że to jest dla ciebie proste.
Zrobimy krótką pauzę. Teraz przerwa na muzykę. Wracamy do Państwa za moment. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, po co nam wrażliwość. Gośćmi Nocnych Świateł są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Krótka piosenka, za chwilę ciąg dalszy. Państwa zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Po co nam wrażliwość? W cyklu Na budowie relacji rozmawiamy dzisiaj o tym właśnie. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście dzisiejszego programu. Państwo na Facebooku macie możliwość do nas napisać, zadać pytanie, komentarz, myśl, wątek tam zamieścić. I właściwie już sporo powiedzieliśmy na temat tego, czym jest wrażliwość, te dwa bieguny wrażliwości, które z jednej strony są wrażliwością, taką umiejętnością skupienia uwagi na drugiej osobie i gotowości do zauważenia tego, co jest dla niej ważne, co przeżywa, jakie treści w sobie nosi, czyli takie odkrywanie drugiej osoby, ale z drugiej strony też pewnym biegunem istotnym wrażliwości jest nie tylko takie zdystansowanie się do siebie bez odsłaniania tego, co samemu się czuje i dzielenia się tego, bo to są sfery, które się uzupełniają. Taka otwartość na drugiego człowieka również pozwala na to, by druga osoba też coś uwolniła, co być może jest jakimś trudnym przeżyciem, a w spotkaniu z drugą osobą, która jest otwarta na przyjęcie takiej treści w bezpiecznej przestrzeni, pozwala na to, żeby właśnie ta wrażliwość się spotkała, żeby zaistniała. Tutaj możemy mówić o jakby takiej przyjaźni wrażliwości, która na tym się buduje. Więc te dwa bieguny są na pewno nam potrzebne. Już wprost czy nie wprost o tym tutaj mówiliśmy przez ostatnie, poprzednie dwie części programu. Natomiast pytanie jest takie, po co nam, pewnie nie jedna osoba to pytanie stawia. I tutaj Monika nawet, którą cytowaliśmy na Facebooku, prosiła o receptę na znieczulenie. Po co nam te wszystkie bóle związane z wrażliwością, te wszystkie przeżycia trudne, te, które no, wspominamy jako nieprzyjemne. Czasami dreszcz nas przechodzi, kiedy przypominamy sobie nie tylko jakieś wydarzenia takie, no, można powiedzieć, punktowe na mapie naszego życia, że stało się w tym momencie coś i to mnie zmroziło, zabolało i tak dalej. Nie, takie, które no, odchorowaliśmy poważnie, takie, które trwały nie tydzień, nie dwa, ale miesiąc, może a pół roku, bo na przykład były to wydarzenia, które nas tak wiele kosztowały, że zabrały nam radość życia, pogorszyły się przez to relacje, straciliśmy możliwość dobrego snu, odżywiania się, schudliśmy albo przytyliśmy. No, mówiliśmy tutaj wczoraj o tym z Anną Czyżewską, co robić, żeby się nie zamartwiać, no, ale to jest zupełnie inna kwestia. W tym momencie teraz mówimy o tym, że takie rzeczy się zdarzają, a jak z tego wychodzić, to jest rzecz zupełnie osobna. Odsyłam w takim razie do wczorajszej audycji. Niemniej dzisiaj mówimy o pewnej przestrzeni, która jest jednak otwarta na to, że coś może zaboleć. I pytanie, dlaczego i po co nam to jest potrzebne? Mhm.
Mówiłeś, Paweł, o pamięci. O tym, że czasami coś nas zaboli, że czasami potem długo to pamiętamy, mamy z tym problem. Dla mnie ważne jest to, żeby uświadamiać sobie, że ja mam wpływ na moją pamięć. Mam wpływ na to, jak postrzegam moje życie. W życiu każdego człowieka, szczególnie kiedy żyje wystarczająco długo, są sytuacje, które są bardzo trudne. Nie ma takiej możliwości, żeby uniknąć sytuacji kryzysowych, trudnych, czasami dla nas, kiedy tak trudnych, że dopada nas wręcz rozpacz, strach, rozczarowanie sobą czy kimś innym. Po prostu to są naprawdę trudne sytuacje, każdy z nimi się zetknął. I teraz możemy zrobić z nich, powiedziałabym, motto naszego życia. Możemy się na tym skupić, możemy to sobie przypominać, możemy to innym wypominać, możemy to mielić po prostu na wiele sposobów i możemy tym żyć. Możemy też przepracować to, powiedzieć sobie, że tak było i że w życiu tak bywa, że są chwile piękne i są chwile trudne i na tym po prostu polega życie. Natomiast możemy zaangażować nasze myśli w to, żeby myśleć o tym, co nas w życiu spotkało pięknego, co nas w życiu spotkało dobrego, za co jesteśmy życiu i Panu Bogu wdzięczni, innym ludziom, za co jesteśmy wdzięczni, co nas wyjątkowego spotkało, a wcale nie musiało nas spotkać, bo przecież to nie jest takie oczywiste, że to musiało nas spotkać. Czyli gdzieś możemy widzieć tą szklankę do połowy pełną albo do połowy pustą. Tak? Możemy skupić się na tym lub na tamtym i to, jakie mamy poczucie w życiu, czy mamy poczucie radości, czy mamy poczucie klęski, w bardzo dużej mierze zależy tak naprawdę od nas. Od tego, czym my się karmimy, co my żujemy, o czym my rozmawiamy i o czym rozmyślamy. I też myślę sobie o tym, Paweł, co mówiłeś, o tej zasadzie wzajemności. O tym, że jeżeli my się otwieramy na drugiego człowieka, to on też się na nas otwiera. I tutaj mówię celowo zasada wzajemności, bo to jest taka zasada w psychologii. Zauważmy sobie, że kiedy wsiadamy do autobusu i ktoś do nas zagada, na przykład jakaś pani starsza siedzi obok nas i na przykład o coś zapyta i jakąś uwagę poczyni na temat pogody albo na temat tego, że duszno jest w autobusie, to czujemy się w obowiązku, żeby też do niej zagadać coś. Po prostu, czy powiedzmy w pociągu, takie są przypadkowe znajomości, że czasami ludzie jadą 2-3 godziny i po prostu ze sobą rozmawiają, tak? A czasami nawet opowiadają sobie bardzo takie osobiste rzeczy. Czyli tak to wygląda. I myślę sobie, że ja mam taką tu radę dla kobiet, bo częściej kobiety narzekają, że mężczyźni mówią, ja nie czuję, ja tylko działam i właściwie rozmowa o emocjach jest niemądra. Podobnie jak chodzenie do różnych psychologów i po różnego rodzaju pomoc. Zacznijcie, kobiety, po prostu mówić o swoich emocjach, o swoich potrzebach.
Tego męża, tak, czy kogoś bliskiego, po prostu pytać go, co poczułeś, albo co czujesz, albo nie wiem. To wydaje mi się, że fajną rzecz powiedziałaś, że to jest metoda na to i można to uruchomić u drugiego człowieka, że to... Ja się tutaj może pochwalę trochę. Lubię się chwalić chyba, co? Mam tylko święta. Otóż kiedyś prowadziłem takie warsztaty dla mężczyzn, z komunikacji ogólnie rzecz biorąc. I jak to zwykle na początku takich warsztatów jest spora część na temat w ogóle emocji jako takich. Dobrych, złych, no panowie bardzo, że tak powiem, sprytnie i szybko weszli w świat emocji, ale tylko teoretycznie, to znaczy kiedy trzeba było mówić, co, jakie dobre emocje, złe emocje na przykład, albo wygodne, niewygodne, no różne klasyfikacje, to, że tak powiem, sprytnie tutaj wychodzili z tego. Natomiast kiedy zapytałem ich o ich emocje, takie osobiste bardziej, co czują, to już się temat zakończył, bo właściwie oni nic nie czują, nie potrzebują czuć w ogóle, bo to tylko utrudnia życie i tak dalej. I zrobili takie ćwiczenie, wtedy zawsze robię, kiedy wysyłam tych panów na 15-20 minut przerwy takiej, ale w parach, po dwóch. I, no, i sobie mają porozmawiać o tym, co czują, co im się spodobało dzisiaj i tak dalej. I oni zaczynają rozmawiać. I wtedy dzieje się cud. Swego rodzaju oczywiście cud. Ponieważ kiedy oni mają takie zadanie, żeby rozmawiać o emocjach, to oni to zadanie wykonują. I nagle otwiera się przed nimi świat, którego do tej pory nie znali w zasadzie. I jakby, ponieważ, no wiadomo, jeden jakby bardziej jest skłonny do przeżywania jakichś emocji, a drugi mniej, więc no, jest większe prawdopodobieństwo, że jak są w parze, to przynajmniej jeden z nich będzie taki, który no, coś tam gdzieś poczuł kiedyś nawet. I jak zaczynają rozmawiać, to potem bardzo trudno to ćwiczenie przerwać. To ćwiczenie przeciąga się, ono, zazwyczaj trzeba je brutalnie kończyć po prostu na zasadzie takiej, że już siadamy tutaj, koniec, kropka i tak dalej, ponieważ panowie wcale nie chcą wracać. Wcale nie chcą przerywać tej rozmowy o emocjach. Okazuje się, że odkrywają świat, który tak naprawdę im przez jakiś czas umykał. I powiem, to też fajne, że po takich warsztatach na przykład grupa tych mężczyzn zaczęła się spotykać ze sobą. To znaczy, stworzyli sobie taką grupę wsparcia, która tam raz na jakiś czas, tam nie wiem, raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące się spotykali i sobie rozmawiali o tych emocjach. W żadnym innym gronie nie byli w stanie, ponieważ tutaj już był taki moment, że się odsłonili przed kimś, już to miękkie podbrzusze, że tak powiem, się ukazało, w związku z tym to był dla nich bezpieczny świat. Gdzieś w pracy, z kolegami, na piwie, nie wiem, no to jak, na meczu rozmawiać o emocjach? Można rozmawiać o emocjach, że sędzia kalosz na przykład, tak, ale i to wszystko. I bowiem okazuje się, że to jest bardzo cenne, co Beata mówiłaś o tym wciąganiu mężczyzn w ten świat, bo to się da zrobić. Tylko trzeba trochę cierpliwości, delikatności w tym wszystkim, żeby tak nie na siłę, nie na szybko. Jak tak pomalutku, po troszeczku to się da zrobić.
Wiecie co, myślę sobie też, że jeżeli chodzi o te emocje trudne, szczególnie i niewygodne emocje i o to, że czasami ludzie mówią, ja wolę nic nie czuć, bo i nawet tych przyjemnych też chwil, bo też muszę odsłaniać się i odsłaniać się również w takich sytuacjach, kiedy jestem narażona na cierpienie, to powiem, co mnie pomaga. Taki spokój, taka świadomość, że trudne chwile też przemijają i łatwiej jest wtedy tak naprawdę zauważać też i jakoś cieszyć się, kiedy te chwile przychodzą dobre, piękne, wspaniałe, po prostu poczuć ich wartość. Natomiast kiedy właśnie jest trudno, to ja sobie przypominam taką fraszkę Staudtengera. On powiedział, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. Ja wtedy po prostu, tak biorę to po prostu na śmiech. Mówię sobie, no tak jest, teraz jest taki czas po prostu, ale nawet ta najdłuższa żmija w końcu mija i po prostu wschodzi słońce, tak? I znowu jest dobrze. I teraz zauważ to, człowieku, że teraz jest dobrze. I też chodziło o to taki właśnie spokój, który nie będzie cały czas przewidywaniem, nasłuchiwaniem, czy burza nadchodzi, czy chmury się zbierają. No bo jak można czuć szczęście, prawda? Gdybym miała cały czas myśleć o tym, że może wybuchnąć wojna, to nie mogłabym się cieszyć pokojem, prawda?
No tak, no wczoraj o tym właśnie rozmawialiśmy, o tych wszystkich naszych niepokojach, które są nieproszonym gościem w naszym życiu i jak sobie z nimi radzić. Także jeszcze raz odsyłam do wczorajszej audycji, jest już na stronie, można ją odsłuchać. Ale my dzisiaj o wrażliwości rozmawiamy, więc to, no wrażliwość jednak się wiąże, jednak w dużej mierze z przeżywaniem wielu stanów emocjonalnych i jest to, można powiedzieć, wpisane we wrażliwość, no bo gdyby nie ta możliwość odczuwania, no to pewnie byśmy nie mogli mówić o wrażliwości.
Tak, i lęk przed zranieniem, lęk przed cierpieniem jest powodem, dla którego zakładamy zbroję, dla którego mówimy, ja wybieram, żeby nie czuć.
To o tym za chwilkę, bo właśnie półmetek Nocnych Światł mija. Przypomnę, że dziś w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, po co nam wrażliwość. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, która to słynie nie tylko z tego, że pojawia się często w Nocnych Światłach, ale także z wielu innych dzieł wspaniałych.
Tak, takim wspaniałym dziełem, które powtarzamy od kilkunastu lat, jest plener malarski, który organizujemy w Stoczku Klasztornym raz w roku, w wakacje. W tym roku od 3 do 11 sierpnia są jeszcze miejsca, gdyby wśród Państwa był ktoś, kto chciałby spróbować swoich sił, albo już próbował i chciałby powtórzyć, to zapraszamy. Oczywiście zapraszamy profesjonalistów, zapraszamy amatorów i zapraszamy tych, którzy jeszcze nigdy nie próbowali, bo to dobre miejsce na wrażliwość. Można się uwrażliwić na piękno przyrody, można się uwrażliwić na kolory, można się uwrażliwić na drugiego człowieka. Piękne miejsce, dobry czas. Szczegóły dotyczące pleneru są na naszej stronie międzypokoleniowa.pl w zakładce plener. Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, chociaż jest jeszcze niekompletna, jest w trakcie tworzenia i niedługo już będzie w komplecie, ale jeszcze troszkę. No tak, chciałbym powiedzieć.
No to w takim razie ja zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Wracamy do Państwa za moment. Przypomnę, że Facebook czeka na Państwa myśli. Profil Radia Plus, tam pod pierwszym postem od góry w komentarzach można pisać do nas. Za moment ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Od 4 minut jest już czwartek, 27 dzień czerwca. Miesiąc zbliża się powoli do końca. Jeszcze jedno wydanie Nocnych Świateł jutrzejsze i już wakacje, dwumiesięczna przerwa do 2 września, ale póki co jesteśmy na półmetku dzisiejszego wydania, przedostatniego w tym sezonie programu Nocne Światła, w którym w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, po co nam wrażliwość. Goście programu to Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, a Państwa miejsce do komunikowania się z nami to Facebook na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam możecie Państwo do nas pisać i zadawać pytania. W każdym przypadku, kiedy mierzymy się z wrażliwością, możemy sobie postawić pytanie, czy to, co przeżywamy, jest adekwatne. Czy rzeczywiście wymiar naszej wrażliwości jest właściwie przeżywany do kontekstu, w którym ona się pojawia, w którym uwalnia pewne emocje. Ale gdy pojawiają się te nieprzyjemne, no to sięgamy po różnego rodzaju, jak już to również przypominam po raz kolejny, już mówiliśmy o tym wczoraj, że różne sposoby radzenia sobie z niepokojami, z tym, co nas niepokoi realnie i sposób taki wyobrażony, radzimy sobie, no i mamy sposobów na to naprawdę mnóstwo. Co robimy, żeby odciąć się od tego, co może boleć? Jakie sposoby, jakie zbroje najczęściej zakładamy? Jak wygląda nasze radzenie sobie? Oczywiście tutaj umówię to w duży cudzysłów, no bo to jest właściwie takie radzenie sobie przez nieradzenie, czyli uciekanie od przeżyć, które i tak prędzej czy później będą musiały znaleźć jakieś ujście, będą miały wpływ na nasze zachowania w dalszej perspektywie, bo nie znikną. One są wpisane w naszą pamięć życia, w nasze doświadczenie i jeżeli nie przeżyjemy, nie przepracujemy tego doświadczenia, no to ono będzie nam się odbijać przysłowiową czkawką, na przykład w różnych sytuacjach życiowych, gdy nie wiadomo z jakiego powodu nagle będziemy wybuchać. Wszyscy się będą zastanawiać, co nas tutaj tak ukuło, a my po prostu stracimy równowagę emocjonalną i skompromitujemy się w towarzystwie, bo z jakiegoś powodu nagle nam puściły nerwy. W sytuacji, która wydawać by się mogło, w ogóle nie predestynowała do takiego zachowania. No, a tutaj gdzieś to źródło, to ziarenko zasiane przez zepchnięty niepokój, czy zepchnięte przeżycie gdzieś tam do naszego wnętrza, właśnie wypuściło taki pączek nieciekawy w nieodpowiednim momencie.
Mhm. Czyli tak naprawdę człowiek jak balon, tak, który tak wzbiera i potem trach, nagle jakieś wydarzenie, które jest zupełnie jakoś...
Tak, nieadekwatne czasami.
Nie, tak, takie niewielkie, tak, jakieś tam ktoś coś powiedział albo nie powiedział, trzasnął drzwiami, albo coś mu upadło. No to prawda jest. Mówisz, Paweł, o tym uciekaniu od życia i na wiele sposobów tak naprawdę można uciekać od trudnych emocji, od życia generalnie. No to tak standardowo to są takie używki jak na przykład alkohol, narkotyki, komputer. W tej chwili wiele osób jest uzależnionych od telefonu, od jakichś gier na telefonach, od internetu, od sprawdzania wiadomości na przykład, czyli gdzieś tak naprawdę takie kompulsywne zajmowanie się czymś po to, żeby odciąć sobie myślenie. Ale też tak naprawdę również w taki niezdrowy sposób można na przykład zagłuszać myśli, emocje sportem na przykład. To są ludzie, którzy też często godzinami po prostu katują się na przykład na siłowniach, tak? Żeby potem wrócić do domu i żeby po prostu paść i już nie myśleć, tak?
Kiedyś rozmawialiśmy z takimi ludźmi, którzy mieli problemy finansowe i wiadomo było, że przychodzą rachunki różnego rodzaju, wezwania, różne przedsądowe i tak, no tam w tym się musiało dziać naprawdę, bo oni przez dłuższy czas podatków nie płacili i tak dalej. Więc jak przychodzili do domu, to przychodzili, mieszkali w bloku i jak przychodzili koło skrzynek pocztowych na dole, to po prostu odwracali głowę w drugą stronę i przechodzili obok tych skrzynek, nie zaglądając do niej.
Tam nie ma skrzynki.
Po prostu udawali, że nie ma skrzynki. Miesiącami, całym tam, miesiącami to ponad rok trwało, w ogóle nie przychodzili do skrzynki. W ogóle nie podchodzili do niej.
Zetknąłem się z takim sposobem, że jak przychodziły jakieś rachunki, wezwania, to po prostu były darte i wyrzucane do śmieci.
To mniej więcej, wiesz, jakby ta sama kategoria ucieczki przed życiem.
Mhm. Tak, ale takim sposobem też ucieczki przed własnym życiem czasami jest zajmowanie się życiem innych ludzi,
tak.
Mhm. Czyli też gdzieś nie chcę zobaczyć mojego trudu, mojego cierpienia, tylko czasami potrzebuje właśnie zająć się innymi ludźmi. Ale tak samo na przykład sen, który jest bardzo zdrowy i potrzebny każdemu człowiekowi, też jest sposobem ucieczki. Są ludzie, którzy w sytuacjach trudnych po prostu, jedni nie mogą spać, a drudzy po prostu uciekają w sen. Także to też to są takie różne sposoby ucieczki. Natomiast myślę sobie w ogóle o tym zamartwianiu się, bo mówimy o tym czarnowidztwie, o zamartwianiu się, o snuciu katastroficznych wizji, to myślę sobie też o tym, że jest część ludzi, która ma takie przekonanie, że ten człowiek, który się martwi, to człowiek bardziej wartościowy. Czyli takie myślenie, że cierpienie uszlachetnia. Że to nawet jest taka postawa chrześcijańska, można by powiedzieć. Że teraz należy się martwić, należy przewidywać różnego rodzaju scenariusze, tak?
No bo to świadczy o tym, że ktoś jest troskliwy.
Tak, tak.
Oj, tu bym się z wami trochę, przepraszam, nie zgodził.
To znaczy, roztropność jest potrzebna.
Jest, to znaczy nie o to chodzi mi. Chodzi mi o to, że nie wiązałbym tego ani z chrześcijaństwem, ani z roztropnością, czy jej brakiem, tylko po prostu jest to rodzaj w moim odczuciu rodzaj natręctwa. To znaczy, ja mówię dlatego, że ja sam z tym od wielu, wielu lat wojuję u siebie, bo kiedy, nie wiem, no na przykład wysyłam PIT roczny, powiedzmy, i wysłałem. No i teraz nie jestem pewien, czy, bo tam miałem do poprawienia jakąś cyferkę, literkę, coś tam do zrobienia i teraz nie wiem, czy ja to w końcu poprawiłem, czy nie. I na pewno teraz Urząd Skarbowy się do mnie zwróci i ukarzą mnie za to, to jak oni mnie zaproszą, to ja wtedy powiem. Zaraz, jak ona powie tak, to ja powiem tak. Ja powiem tak, a ona tak. A okazuje się, że nikt mnie nie wezwał, nikt się nie pytał, nikogo to nie interesowało, bo wszystko było dobrze. I tak w kółko ja mam, nie wiem, jakieś... na przykład miałem się spotkać w takim, na takim, z takim większym gronem ludzi, gdzie jeden z, człowiek w tym, wśród tych ludzi był taki bardzo nieprzyjemny, który mnie zaczepiał. On bardzo chciał wejść ze mną w zwadę. I miałem z nimi spotkanie, więc przygotowałem się całymi tygodniami, co ja mu powiem, jak on się odezwie tak, to ja na ten temat, to ja wtedy tak, a jak on tak, to ja tak. I cały czas jakby kombinowałem, po czym wydarzyło się to spotkanie i on nie przyszedł. gdybym nie rozmyślał wcześniej o tym wszystkim, to by się nic nie wydarzyło. Nie przeżyłbym tych niewygodnych emocji, tego całego stresu, tego takiego czarnowictwa, o którym mówiła Beata. Natomiast przeżyłem, mimo że to się nie odbyło.
Tak.
A ja się wymordowałem z tym naprawdę wiele dni. Jakby to nie jest teraz stąd, że ja jestem, nie wiem, uważam, że tak powinien chrześcijanin postępować. To nie stąd się bierze.
Nie, to się bierze absolutnie z postawy lękowej.
No
tak?
Właśnie.
To się bierze z postawy lękowej, takiego myślenia, że ja wymyślę wszystkie scenariusze, wszystkie czarne scenariusze i zabezpieczę się na każdą ewentualność, tak? Tylko można spędzić życie, tak jak opowiedziałeś to, na wymyślaniu tych scenariuszy czarnych i na zabezpieczaniu się. Natomiast jak sobie zobaczymy, ile tych scenariuszy statystycznie nam się w życiu sprawdza, to może się okazać, że to jest jakiś promil, jeżeli jesteśmy bardzo kreatywni w wymyślaniu tych historii, tak? I tego, co zrobimy, jak się wydarzy taka albo inna historia.
Ale mało tego, to jeszcze to jest tak, że na przykład... moja żona ma wrócić z pracy, nie wiem, ma urodziny, czy imieniny, albo coś tam, i ja się przygotowuję na to, że ona przyjedzie, to ja wtedy zrobię tak, a ona pomyśli tak, a ona wtedy powie to, a ja spojrzę tak, i ona powie... A ona przychodzi i jest zmęczona na przykład, albo coś tam, i się nic takiego nie zadziewa, co ja wymyśliłem. I wtedy jestem zły na tą sytuację, tak? Nie na siebie, że wymyśliłem całość niepotrzebnie, tylko na moją żonę, że ona jakby
nie zagrała w tej roli, którą jej wymyśliłeś.
Tak? Tylko zapomniałem, że jej miałem scenariusz wysłać i jakoś nie doszło.
No tak, to bardzo ciekawe rzeczywiście. Słuchajcie, ale też czasami my chcemy przygotować się tak naprawdę na jakiś na przykład... właśnie wydarzenia, które mają się wydarzyć, albo na jakieś utratę kogoś, albo utratę jakichś korzyści, tak? I teraz ważne jest to, żeby sobie uświadamiać, że kiedy my przewidujemy, że coś złego się stanie, to włącza nam się taki mechanizm, który nazywa się mechanizmem samoutrudnienia. To znaczy, on polega na tym, że jeżeli chcemy coś zrobić, mamy jakieś marzenie, na przykład myślę o tym, żeby, załóżmy, otworzyć pracownię ceramiczną. Ale za chwilę mój mózg próbuje mnie ochronić przed tym, że to może się nie udać, że może na przykład nie wyjdą mi ładne skorupy, albo ktoś nie będzie chciał ich kupować, albo nie wiem, nie będę w stanie ich wykonywać. A w ogóle to, nie wiem, umrę z głodu, bo przecież ze sztuki nie da się żyć. I tak naprawdę te myśli wszystkie powodują, że ja nie podejmuję tego działania. Że ja nie idę w to. Tak? Czyli to samoutrudnienie, czyli tak naprawdę tak, jakbyśmy sobie sami podstawiali nogę. Prawda? Czyli tak, ale. Chciałabym, ale ponieważ są takie i takie powody, to ja nie mogę. chciałabym, ale nie mogę, tak? I tak można przeżyć tak naprawdę całe życie. Czyli można tak naprawdę całe życie myśleć sobie o tym, że ja przygotuję się na odejście bliskiej osoby, albo na przykład chciałabym być z kimś szczęśliwa, ale nie mogę, ponieważ to i tamto, w związku z tym będę nieszczęśliwa. W związku z tym nic więcej w moim życiu dobrego się nie wydarzy.
To wydarzyło i tamto się wydarzyło, to już mógłbym być szczęśliwy. Tylko, że to się może nigdy nie wydarzyć, a tak naprawdę też nie dzieje się nic, co powoduje, że jestem nieszczęśliwy. Natomiast to zastanawianie się nad odejściem drugiego człowieka czasami doprowadza do absurdów. No, mieliśmy takie spotkanie z ludźmi, u których była taka sytuacja, że kobieta się spodziewała odejścia mężczyzny przez wiele lat. Jej ojciec ją zostawił, w związku z tym ona wiedziała, że ten jej chłop, mąż zostawi ją i dzieci, i ona zostanie na lodzie. I tak długo się przygotowywała do tego, że w końcu wymyśliła, że przecież jak on odejdzie, to ona nie może być sama. Bo jak zostanie sama, jak on odejdzie, więc sobie znalazła kogoś, z kim będzie, kiedy ten mąż odejdzie. Tylko, że mąż nie odszedł, a tylko ona odeszła do tego kogoś w końcu. I w efekcie był rozwód i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że kiedy wymyślamy te scenariusze i za bardzo zaczynamy w te scenariusze wchodzić, to po prostu absurdy się pojawiają i możemy robić wiele, wiele złych rzeczy, głupich.
No tak, ale też zobaczmy sobie, jak to ewoluuje. Kiedy boję się, że kogoś stracę, że ktoś ode mnie odejdzie, to zaczynam tak naprawdę rozwijać w sobie już nie tylko ten lęk, tylko podejrzliwość. Zaczynam być czujna. Zaczynam zwracać uwagę na to, czy dzisiaj wstał prawą nogą, czy lewą nogą, czy dzisiaj wziął prysznic, jaką koszulę założył na przykład, czy jak, nie wiem, dwa razy zadzwonił z pracy, czy tylko raz zadzwonił z pracy, czy był w dobrym humorze, jak wrócił do domu, czy w złym. I teraz i dobry humor, i zły może być podejrzany, prawda? Czyli gdzieś na dobrą sprawę, słuchajcie, no to jeżeli zaczynam zajmować się tym, czy coś złego się zdarzy w moim życiu, czy ktoś mnie oszuka, czy ktoś mnie porzuci, to tak naprawdę znowu spędzam myśli moje gdzieś krążą wokół tego i spędzam godziny na tym, na wymyślaniu czegoś, co być może nigdy w życiu się nie zdarzy.
Tak, tworzenie scenariuszy pewne, które nigdy nie zaistnieją.
Tak, ale jednocześnie co, jak to może zatruć życie ludziom?
Znaczy nie zaistnieją, bo tu jest pewna niebezpieczna historia w tym, o czym mówicie teraz, ponieważ też znamy z naszej pracy takich sytuacji bardzo, bardzo dużo, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś wymyśla sobie te scenariusze, że ten drugi na przykład może odejść, tak strasznie się tym przejmuje i denerwuje, że zaczyna właśnie jakby tworzyć sobie pewnego rodzaju wizję, jak to będzie, jak on odejdzie.
Czyli przygotowuje grunt już.
Grunt przygotowuje, czyli wymyśla, z czego ja będę żyć, gdzie będę mieszkać, gdzie pracować i tak dalej, i tak dalej. I przychodzi taki moment, że cały ten scenariusz jest już wymyślony. Co będę robić, gdzie będę mieszkać, z kim i tak dalej.
Czyli to już jest skrypt, który tylko czeka na uruchomienie.
To jest już bomba, która tylko czeka, żeby ten detonator, żeby go tak dotknąć lekuteńko i poszło. Bo wystarczy potem byle co, I może z tego być naprawdę rozwód i rozstanie, ponieważ już jesteśmy przygotowani na taką ewentualność.
Mhm. Ale też zobaczcie sobie, jak to pokazuje, jak jako ludzie mamy trudność, żeby uwierzyć, że każdy włos na naszej głowie policzony. Że tak naprawdę gdzieś jesteśmy jakoś w opiece, tak? Że jakoś tak czy inaczej to życie nasze ma jakiś sens i sens ma cierpienie i sens ma radość, prawda? I że gdzieś tak naprawdę jakieś takie uwierzenie w to, że tak czy inaczej w jakiś sposób dam sobie radę, tak? Że tak jak mówił dzielny wojak Szwejk, nigdy jeszcze nie było, żeby jakoś nie było.
Zostajemy z tą myślą na kilka chwil. Teraz robimy małą przerwę na muzykę. Niezbyt rozległo czasowo. Po 3 minutach spotkamy się ponownie. Przypomnę, że dziś w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji o tym, po co nam wrażliwość. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy, pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebook zapraszamy słuchaczy. Pod pierwszym postem od góry profil Radia Plus czeka na Państwa komentarze. Wracamy za chwilę.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, po co nam wrażliwość. Beata i Bogdan Janowcy są w studiu, mediatorzy, pedagodzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebooku tam jest miejsce, by Państwo do nas pisali to, co w duszy gra w związku z tematem, o którym dziś mówimy. I Jolanta napisała na profilu Radia Plus takie słowa. Wczoraj obserwowałam mrówki. Nie mogłam się nadziwić, jak doskonale działa ich królestwo, które zawiera osobniki zaprogramowane na różne funkcje. Tak samo my ludzie rodzimy się różnie i powinniśmy jako grupa korzystać ze swoich różnych cech osobowości. Wszystko byłoby łatwiejsze, gdyby wysoka wrażliwość była odbierana jako dar, a nie jako problem, zabijana i zawstydzana przez osoby mniej wrażliwe. Wszyscy jesteśmy wyposażeni w różne cechy, żeby przetrwać jako gatunek. Osoby wysoko wrażliwe są bardzo spostrzegawcze, wyczuwają emocje i mogą ostrzegać grupę przed niebezpieczeństwem. A, czyli pełnią rolę surykatek takich. Tak, no przypomina mi się film
Kes. Albo mrówek strażniczek.
No tak, są takie. Ale film Kes mi się przypomina, Kena Loacha. To jest film z lat 70., który rozgrywał się w robotniczej dzielnicy jednego z miast angielskich. No, gdzie no, standardy, można powiedzieć, relacji międzyludzkich były dosyć niskie. No, tak to nazwijmy. Szkoła działała wymuszająco. Wszędzie było mnóstwo agresji i chłopiec zaprzyjaźnił się z sokołem i to była właściwie jego odskocznia. Podebrał go z gniazda i wytresował. I to był jego świat. I rzeczywiście widać było, że on, który wzrasta w tym świecie, można powiedzieć, formatującym go na to, żeby stworzyć z niego cwaniaka, złodziejaszka i tak jak wszystkie pokolenia osób mieszkających w tym miasteczku, w tym osiedlu, pracownika kopalni, on mówi wprost na jakichś rozmowach kwalifikacyjnych, że on nie wie, co chce robić. On ma zupełnie inne rzeczy. On chce robić zupełnie co innego, niż mu co ktoś proponuje tutaj. Ale co to jest? Nie, on nie wie, ale on się dowie. Na razie robi to, co lubi i nie będę w treści filmu zdradzał, bo zachęcam do jego obejrzenia. To jest film, który no jest bardzo krytyczny wobec społeczności, którą opisuje, ale jednocześnie ma ten poetycki rys chłopca, który mimowolnie chce się wyrwać ze świata narzucającego mu pewne normy, które myślę, on wyczuwa, że doprowadzą go do tego, czego on w życiu nie chce. Mhm. Jeżeli im się podda.
No tak. No. A ja jak czytałeś o tych obserwacjach mrówek, to taki smutek mnie ogarnął, bo pomyślałam sobie o tym, że to, co mają te mrówki, to mają tak naprawdę taki instynkt stadny. One po prostu znają swoje miejsce w szeregu, wiedzą, w czym są dobre i to po prostu robią. Natomiast wśród ludzi jest bardzo dużo takiej źle pojętej rywalizacji, takiego poczucia, kto lepiej czuje, kto ma prawo tak czuć, raz czy ktoś jest wysoko wrażliwy, czy teraz jest przewrażliwiony, tak, czy jest konkretny, czy jest, nie wiem, nieczuły, że gdzieś bardzo łatwo my te łatki przyklejamy ludziom i bardzo łatwo gdzieś mówimy o tym, jak powinno się czuć w sposób właściwy, prawda, jak powinno się przeżywać w sposób właściwy. Mamy bardzo dużo tak naprawdę takich przekonań, które gdzieś są bardzo ograniczające dla jednostki.
Oczywiście. Tak, wystarczy wsiąść do autobusu. Ten dureń, ten brutal, ten.
No właśnie. Ale to też chcę powiedzieć, że mamy coś takiego my ludzie, że nie akceptujemy sami siebie, znaczy tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Często nie wiemy, kim jesteśmy, to jest jeszcze inna historia, ale nie akceptujemy tego, że nie wiem, no nie nadaje się do takiej pracy, nie nadaje się do takiego życia, no do tego się nadaje, tak? No jakby usiłujemy być...
No jak to, nie mogę być słynnym artystą?
No właśnie, no na przykład, właśnie. Tak? Że gdzieś, albo wiesz... No, idziesz do pracy, powiedzmy, do fabryki, tak, nie masz żadnych kwalifikacji, wchodzisz do tej fabryki, stawiają cię, nie wiem, przy jakiejś maszynie, która produkuje gwoździe albo guziki, ale patrzysz na prezesa, który jest młodszy od ciebie na przykład i nie wygląda wcale jakoś dużo lepiej od ciebie. Myślisz sobie, kurde, no on może być prezesem, a ja nie. Ja też chcę być prezesem. Jakby nie przyjmujemy do wiadomości tego całego, tej drogi, którą on przeszedł, żeby być tym prezesem, dyrektorem czy kimś tam. I jakby nie zastanawiamy się tego, skąd się to bierze. Dlaczego ten jest taki, a ten jest taki. Ten umie to, a tamten umie tamto. To jakby to przedwczoraj o tym rozmawialiśmy, że to na tym polega właśnie jakby cywilizacja, społeczeństwo, no to co u tych mrówek występuje, tak? Czyli każdy jest od czegoś. Ty jesteś lekarzem, ty szewcem, ty krawcem, ty mleczarzem, ty rolnikiem, ty kimś tam, jakby, ty artystą, nauczycielem, panem redaktorem na przykład.
Każdy ma swoją rolę
w życiu, tak? Mhm. Gdzieś, kiedy zaakceptujemy te role, które istnieją, jest nam o wiele łatwiej. Znaczy,
Właśnie, bo jeżeli mamy taki poziom samoakceptacji, który pozwala nam na przyjęcie samego siebie takim, jakim jesteśmy, ze wszystkimi swoimi ograniczeniami i z historią życia, czyli wszystkimi naszymi błędami, pozwalamy sobie również na to, żeby błądzić, ale nie trwać w upadkach i błędach i nie umniejszać siebie i swojego życia z powodu nagłego spadku poczucia wartości. No, pozwolić sobie na to, żeby nie być idealnym, bo jak tutaj niejednokrotnie już mówiliśmy, perfekcjonizm wyniszcza, bo nie ma w nim miejsca na bycie człowiekiem.
No właśnie.
Po prostu człowiek, który chce być perfekcyjny, jest po prostu przerażający, bo nie jest w stanie przyjąć drugiego człowieka ani samego siebie.
Kiedyś, dawno temu usłyszeliśmy, to wtedy razem usłyszeliśmy takie pojęcie bycie wystarczająco dobrym, które jakby jest zupełnie...
A czy to nie Korczak mówił? Nie wiem.
Nie pamiętam.
Ja też znam ten
myśmy
cytat.
Myśmy to na jakichś warsztatach dawno, dawno temu usłyszeli i to jakby całe uzasadnienie tego, że ten perfekcjonizm, tak jak mówisz, Paweł, zabija człowieczeństwo.
Ale więcej, on powoduje, że człowiek staje się okrutny.
Tak.
I dla innych, i dla siebie.
No tak. I tutaj...
Bo tak traktujemy innych, jak traktujemy siebie, tak? Natomiast wiecie, perfekcjonizm przede wszystkim nie pozwala skupić się na pozytywnych aspektach życia. Nie pozwala zauważać starań na przykład. Bo jeżeli moje staranie nie zostało zwieńczone niebywałym sukcesem, to znaczy, że ono nie było nic warte.
Tak jest.
I to jest bardzo duży problem tak naprawdę, dlatego że perfekcjonizm powoduje, że albo się szarpiemy z życiem i jesteśmy ciągle niezadowoleni, albo z drugiej strony to, że my nie podejmujemy w ogóle wysiłku, bo skoro nie mogę zrobić czegoś idealnie, to lepiej nie będę robił tego wcale.
Znaczy, tak? Tutaj podoba mi się z filozofii wschodu takie pojęcie drogi, że jakby cel jest jakiś tam wyznaczony, ważny i tak dalej, natomiast ważniejsza jest sama droga do tego celu. Że być może nigdy nie osiągniemy tego celu, no bo jakie jest prawdopodobieństwo, że osiągniemy doskonałość w czymś tam, tak? No, kto określi, że to jest doskonałe? No my możemy to określić, że to jest doskonałe, bo jeżeli będziemy doskonali, to czy może być wtedy jeszcze ktoś doskonalszy, kto stwierdzi, że jesteśmy doskonali? Czyli jakby sama droga jest istotna, czyli jeśli, nie wiem, tak jak, powiedzmy, Picasso wymyślił sobie, będąc młodym dzieciakiem, nie wiem, tam naście lat miał, że namaluje idealny obraz. I jakby całe jego otoczenie wiedziało, że on dąży do tego, żeby namalować idealny obraz. Namalował tych obrazów mnóstwo, bardzo dużo. Naprawdę rysunki, obrazy, rzeźby, mnóstwo tego stworzył. Grafiki. Czy stworzył obraz idealny?
No właśnie, to podzielę się moim doświadczeniem z bycia artystą, plastykiem, amatorem. Otóż ja namalowałem obraz idealny.
O, to już cię widzę na plenerze.
No i posłuchajcie, jak to było, bo to jest bardzo ciekawa historia. Niestety w jakiś sposób się zakończyła przez to moja przygoda z malarstwem, bo miałem pewien plan, szkic i chciałem namalować pewien obraz. Kiedy jeszcze bardzo mocno zajmowałem się rysunkiem, grafiką i malarstwem olejnym. No i wyobraźcie sobie, że pomyślałem, że to mi zajmie sporo czasu. I nagle, ni z gruchy, ni z pietruchy, w trakcie malowania zobaczyłem, że ja namalowałem coś dużo lepszego niż chciałem. Tak. I przestałem malować ten obraz, bo stwierdziłem, że nic lepszego nie zrobił. To, co zobaczyłem, przerosło moje oczekiwania.
Tak, taki efekt przypadku. Tak,
efekt przypadku, dokładnie. Ja, znaczy, przez to, również przez moje niedociągnięcia warsztatowe, czy takie, które można powiedzieć jakimś poziomem niedorastaniem do pewnego poziomu artyzmu, który jest przynależny artystom, no, takim z wielkim talentem. No, ja jako amator nie rościłem sobie prawa być kimś takim. Ale zobaczyłem nagle coś, co stwierdziłem, że jest lepsze niż myślałem, że jestem w stanie zrobić. I naprawdę bardzo się tym zachwyciłem. Pomyślałem, że wyżej 4 liter już nie podskoczę i przestałem malować.
Mhm. Wiesz, Paweł, ale ludzie czasami...
Przerażające jest to, co opowiadasz, byłem Paweł. Wystarczający. Po prostu przerażające.
Byłem, ale Bogdan, po prostu zobaczyłem, gdzie są moje granice. Byłem wystarczająco dobry i stwierdziłem, że już lepszy nie będę w tym.
Przerażające to jest. Wiesz, to co roku na plenerze, ale też poza plenerem, kiedy uczę rysunku malarstwa...
Dodam, że to było ponad 20 lat
temu. Ciągle wydarzają się takie właśnie sytuacje, szczególnie na plenerach to jest, bo jakby tam jest bardzo intensywna praca, taka wspólna, grupowa też. I nagle ktoś, kto... uważał, że w ogóle nie jest utalentowany, nigdy w życiu nie próbował malować, nagle tworzy obraz i to jest naprawdę dobry obraz. Naprawdę dobry obraz. Albo na przykład cykl obrazków tam 3-4 powiedzmy, które tworzą naprawdę piękną całość. To jest w ogóle sztuka na przez duże szy. Przez duże sztuk.
Twórczość bynajmniej nie przez duże twór.
I przez duże, tak. I wiesz co, i często to jakby to zaczyna jakiś nowy etap w życiu człowieka, no, proces w ogóle się zaczyna, bo ten ktoś zaczyna szukać, skoro mogę stworzyć coś takiego, to co ja jeszcze mogę stworzyć? Rozumiesz? I to jest jakby początek pewnego myślenia na przyszłość, ale to jest właśnie dzięki tej wrażliwości, bo kiedy jesteś...
Czyli takiego zdrowego dążenia do rozwoju.
Tak, bo kiedy się nie próbujesz rozwijać w jakimś kierunku, no to się nie rozwiniesz. No, mi się zawsze w takich sytuacjach przypomina kabaret moralnego niepokoju, rozmawia dwóch ludzi na temat pracy, jaką mogliby podnieść. Ewidentnie to są tacy panowie, którzy tam gdzieś pod śmietnikiem alpagę piją, albo jakieś jeszcze denaturaty może. Tego rodzaju panowie, bez żadnego wykształcenia i przeglądają ogłoszenia o pracę i jeden mówi, filharmonia szuka skrzypka. A ty umiesz grać? No nie wiem, jeszcze nie próbowałem. I często ludzie mówią właśnie w taki sposób, nie umiem malować, a próbowałeś? No nie. No to skąd wiesz, że nie umiesz? Znaczy, skąd wiesz, co w tobie drzemie? Skąd wiesz, na co jesteś wrażliwy, tak? To jakby przecież, jak nawet sobie przejrzeć historię sztuki można, zobaczyć, albo tam galerie po prostu w internecie można przeglądać, jak malarstwo jest we wszystkie strony rozwinięte, w ogóle sztuki plastyczne, tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak, to prawda. Świeżo jestem po wspaniałej wystawie w Europeum krakowskim, gdzie przyjrzałem się malarstwu europejskiemu, szkole holenderskiej i jestem nią po raz kolejny zachwycony. Tam jest obraz Rembrandta, jeden z niewielu, które są w Polsce. Właśnie jeden taki najbardziej chyba wybitny, czyli krajobraz z Miłosiernym Samarytaninem, który jeszcze do niedawna był wystawiony w Łazienkach Warszawskich, ale wrócił na swoje miejsce do Krakowa i tam teraz zawisł na ścianie Europeum. No, rzeczywiście jest to sztuka, którą można kontemplować, smakować i przyglądać się każdemu z tych fragmentów, symbolice, współgraniu światła. No, wielka rzecz, tak. Wydaje się, że malarstwo to jest coś takiego, że wchodzimy i patrzymy, obrazki, no i wyjść, nie? Ale ciekawa sprawa, no, w takim obrazku coś jest zawarte, jakaś treść. Czasami nawet jeżeli nie wiem, co to przedstawia, mówię tutaj na przykład o sztuce abstrakcyjnej, gdzie, cóż artysta chciał tutaj wyrazić, no, ale kiedy przeczytam tytuł, to mogę sobie zadać trud, na przykład pomyślenie, jak ten człowiek widzi na przykład to, co wyraża tytuł tej kompozycji. I to już jest jakieś ćwiczenie wyobraźni, ale również wrażliwości, czyli myślenia w ten sposób, jak myśli inny człowiek, próby zrozumienia drugiego człowieka.
W dobrej galerii, jak tak człowiek się pokręci trochę w dobrej galerii, dużej, albo muzeum jeszcze lepiej, sztuki współczesnej czy jakiejś innej, to jest znakomita obserwacja wrażliwości ludzi. W zeszłym roku pojechaliśmy specjalnie na kilka dni do Amsterdamu, żeby pójść do Muzeum Van Gogha. To jakby cel wyprawy, Muzeum Van Gogha. Pojechaliśmy i muszę powiedzieć, że to było przeżycie w ogóle dla mnie jako wiesz, człowieka wrażliwego, ta wystawa to było coś wielkiego, ale jeszcze większym przeżyciem chyba, nie wiem czy nie, no może nie wiem czy większym, ale co najmniej równie, było zobaczyć Beatę, która stoi przed obrazem Van Gogha i płacze. Po prostu, ja nie pamiętam, który to był obraz, te żonkile chyba były, tak?
Tak, tak i jeszcze taki morski obraz.
Beata stoi i płacze przed obrazkiem, rozumiesz? Jakby...
No to ewenement, no bo osoby płaczące na koncertach, szczególnie muzyki klasycznej, czy no to myślę, że tam najbardziej pamiętam kiedyś parę lat temu, jak byłem na koncercie Symfonii Warszawy, która grała Cztery pory roku Vivaldiego. No, obok mnie siedziała pani w średnim wieku, która szlochała tak przejmująco, że w pewnym momencie musiała wyjść z sali. No, nagle zaczęła.
Tylko wiesz Paweł, ja...
Tak, bo to są po prostu niezwykłe emocje. To uruchamia w nas po prostu tą głębię emocji.
Można by pomyśleć, że no, jak kiedyś pamiętam, byłem na koncercie, grałem kiedyś na gitarze basowej, byłem gitarzystą, uważałem całkiem niezłym.
Coś nas łączy.
Poszedłem na koncert, zobaczyłem Billy Sheehana, który grał na basie i następnego dnia pojechałem, sprzedałem bas i nigdy więcej już nie miałem zamiaru grać na basie. No to... I to jest trochę tak...
I to był ten perfekcjonizm.
Tak, i to był ten perfekcjonizm. I kiedy zobaczyłem Beatę płaczącą, to pierwszy moment był taki, że ona płacze, bo nie wiem, no to jest, nie umie tak. Nie wiem, albo co, rozumiesz, brakuje, nie wiem, tak przyszło mi do głowy coś takiego i ona płacze ze szczęścia, że zobaczyła to na własne oczy. Po prostu, no to trudne do wyjaśnienia, ale to jest właśnie ta wrażliwość, o której mówimy, że na pewne rzeczy człowiek powinien być wrażliwy. Powinien być wrażliwy na piękno wschodzącego czy zachodzącego słońca, na burę chmury, z których za chwilę lunie deszcz, na kolor zieleni, na śpiew ptaków, no na różne rzeczy, na drugiego człowieka wreszcie. Mhm.
Tak, ja nawet czasami mówiłam sobie, że ja lubię malować, mam mało na to czasu i tak jak mówisz, Paweł, słaby warsztat uważam, wiesz, bo to też jest warsztat po prostu, zwyczajnie i doświadczenia, które zbieramy. Ale na przykład to, że ja nauczyłam się patrzeć na kolory, to, że ja widzę, że na drzewach nie tylko jest kolor zielony, to jest coś bardzo dla mnie ważnego. To tak jak ludzie uczą się słuchać muzyki, to słyszą więcej. To słyszą po prostu, że to jest dobra kompozycja albo słaba kompozycja, tak? Czyli tak naprawdę gdzieś, no teraz mówimy akurat o tej wrażliwości artystycznej, no bo to jest też część wrażliwości, ale ta wrażliwość to jest coś, co można rozćwiczyć. Coś, co należy rozćwiczyć po prostu, dlatego, że to jest coś, co pozwala nam smakować życie w pełni.
I o tym będziemy za chwilkę rozmawiać, bo już ostatnia część za moment dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym będziemy zdążać do konkluzji, która pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, po co nam wrażliwość. Beata i Bogdan Janowscy są gośćmi programu, mediatorzy, pedagodzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Wszystko to w cyklu na budowie relacji. A my do Państwa wracamy za chwilę po krótkiej piosence. Natomiast przypomnę, że już niewiele ponad kwadrans nam zostało, więc ostatnia okazja, by napisać do nas. Zapraszam na Facebook, tam komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
Za 13 minut minie godzina pierwsza. Ostatnie paręnaście minut dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, przedostatnie w tym sezonie, jutro ostatnie wydanie przed wakacjami, a dziś w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, po co nam wrażliwość, w towarzystwie Państwa i moich gości, którymi są Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, zaś Państwo macie jeszcze te paręnaście minut na to, by napisać do nas parę słów, zadać pytanie, dodać komentarz, myśl, wątek na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie napisała między innymi Mieczysława, a może we wrześniu audycja z Państwem Janowskimi, jak pozbyć się przewrażliwienia. Możemy spróbować. Możemy spróbować się zmierzyć z tym tematem, przygotować się przez wakacje. Zobaczymy.
Zacznę pierwszy problem. Gdzie zaczyna się przewrażliwienie?
No właśnie. Czy to komentarze osób, które z zewnątrz mówią, ta twoja hiperemocjonalność, albo czy jesteś zbyt emocjonalny, czy coś tam jeszcze, to są komentarze, które świadczą o tym, że rzeczywiście tacy jesteśmy? Mhm. Czy to po prostu komuś, jak to się mówi najdelikatniej, ale dość kolokwialnie, coś nie pasuje, bo po prostu nie radzi sobie sam ze sobą. Mhm. A może po prostu zazdrości czegoś. Któż to może wiedzieć? Jolanta w każdym razie pisze tak. Osoby wysoko wrażliwe są także bardzo empatyczne i troskliwe, co jest również bardzo potrzebne w grupie. Mamy pięknie się różnić i rozwijać swoje dary dla dobra własnego oraz wspólnego. No i myślę, że to jest znakomity wstęp do zamknięcia dzisiaj naszej dyskusji, otwarcie zamknięcia, czyli postawienia pytania, dlaczego potrzebujemy naszej wrażliwości, a jeżeli tak nam nieraz trudno z nią być, bo ona jest sferą nad wyraz delikatną, no to jak ją oswoić? Mhm.
No tak jak już mówiliśmy, wrażliwości potrzebujemy przede wszystkim po to, żeby przeżywać życie w pełni. Każdy z nas ma tylko jedno życie. Ono nie jest za długie tak naprawdę. Jak sobie myślę o tym, teraz czytam Zimbarda o czasie i rzeczywiście badania pokazują, że czas małego dziecka upływa wolno, a im dłużej żyjemy, tym ten czas szybciej nam mija, a w pewnym momencie zaczyna prawie że galopować. Więc tak naprawdę jak sobie zobaczymy, że rok za rokiem i właściwie wiosna, lato, jesień, zima, prawda? I no wiadomo jest, że to życie też powinno mieć jakiś smak. Jak nie tylko chodzi o to, żeby po prostu urodzić się i umrzeć. Więc myślę, że po to trzeba tą wrażliwość rozwijać, ale również tu mówiliśmy o tej wrażliwości społecznej, o tym, że jeśli nie mamy tej wrażliwości, to nie jesteśmy w stanie w inny sposób zbliżyć się do drugiego człowieka, jak poprzez nastawienie na niego tych radarów, jak poprzez właśnie tą naszą wrażliwość, bo tak naprawdę gdzieś, kiedy rodzą się bliskie relacje, kiedy ludzie spotykają się i kiedy nawet mówią w taki sposób, że nadajemy na tych samych falach. Prawda? Że to jest, my czujemy, że to jest tak, że to jest tak jak nadajnik i odbiornik, że ludzie gdzieś dostrajają się do siebie, a dostrajają się do siebie na poziomie emocji. Bo to jest właśnie to jest ta wrażliwość, prawda? Że z niektórymi ludźmi nie łapiemy tego kontaktu. Są tacy ludzie, z którymi nie możemy złapać kontaktu. Możemy z nimi załatwić sprawę, możemy z nimi porozmawiać rzeczowo, ale nie o sprawach osobistych, nie o emocjach, bo oni po prostu jakby odbierają na innych zupełnie falach. Czyli tak naprawdę ta wrażliwość jest nam potrzebna do tworzenia bliskich relacji, a człowiek potrzebuje bliskich relacji po prostu, bo jesteśmy istotami społecznymi. Także no jakby są ludzie, którzy nie rozwijają tej wrażliwości i nie rozumieją, dlaczego kolejne relacje walą im się w gruzy. Bo po początkowym takim poznaniu się, kiedy ludziom wydaje się, że myślą na ten sam temat nawet, nagle okazuje się, że no, tej relacji nie ma. Że po prostu na tym głębszym poziomie ludzie nie mogą się ze sobą spotkać, że mają wspólne kredyty, mają dzieci, mają domy na głowie, ale nie mają bliskości. Ale po prostu nie są w stanie rozmawiać ze sobą o tym, jak przeżywają świat. I to powoduje, że tak naprawdę nie są ze sobą blisko i myślę sobie, że to jest jeden z powodów, dla których ludzie rozstają się, więc tutaj ważne jest, żeby tej wrażliwości, tą wrażliwość pielęgnować, tej wrażliwości uczyć ludzi, tej wrażliwości na drugiego człowieka. I myślę sobie, że my, żeby rozwijać tą wrażliwość, potrzebujemy przede wszystkim polubić siebie z tą, i siebie z tą swoją wrażliwością. Też myślę sobie, że również tej sferze wrażliwości ważne jest, żeby nie porównywać się z innymi ludźmi, żeby nie mówić, jaki poziom wrażliwości, czy jaka wrażliwość jest właściwa, jaka jest niewłaściwa, prawda? Że gdzieś też chodzi o to, żebyśmy zrozumieli to, że nie ma przepisu na to, co powinniśmy i w jakim natężeniu poczuć w danej sytuacji. Po prostu nie ma takiego wzorca. Nie ma po prostu ilu ludzi tyle odczuć, tak? Ktoś w jakiejś sytuacji może poczuć się komfortowo, ktoś niekomfortowo. Ktoś się poczuje zawstydzony, a ktoś się poczuje pewny siebie na przykład w tej sytuacji. Czyli to bardzo dużo zależy od tego, kim jesteśmy, od tego, w jakiej jesteśmy dyspozycji danego dnia. To po prostu uświadomienie sobie tego, że mam prawo czuć to, co czuję, mam prawo potrzebować tego, czego potrzebuję, no, i mam prawo być tym, kim jestem.
Po od naszych doświadczeń i zasobów też.
Tak.
No tak, ale też od samoświadomości, tak. Uh-huh. Znaczy musimy trochę, że tak powiem, poprzyglądać się swoim emocjom, swoim reakcjom na różne wydarzenia, na ludzi, na słowa, na wszystko po to, żeby uświadomić sobie, gdzie, w jakich obszarach ja jestem mniej lub bardziej wrażliwy, również po to, żeby w następstwie takiej samoświadomości czy samowiedzy takiej można jakoś popracować nad sobą, chociażby gdzieś w obszarach, które mnie bardziej interesują. Ja teraz tutaj mówię, znowu wracam do tej, na przykład do sztuki, ale to oczywiście nie dotyczy tylko sztuki, to mnie najłatwiej o tym mówić, ale chodzi o to, że jeżeli w jakimś obszarze uważam, że jest mi potrzebna, nawet w takich relacjach międzyludzkich, tak, czyli ta wrażliwość na drugiego człowieka, powiedzmy, tak jak w małżeństwie, na żonę, tak, taka wrażliwość, żeby bardziej być uważnym, jeżeli chcę nad tym popracować, jeżeli mam świadomość, to mogę nad tym wtedy popracować, czego mi gdzie brakuje, tak. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo istotne, żebyśmy znaczy ja nie lubię takiej postawy życiowej, kiedy ktoś mówi, no tak, inny Panie Boże, stworzyłeś, takiego mnie masz. No i jakby właściwie tylko siąść i płakać, tak? Że gdzieś jakby takie trochę myślenie o sobie, rozwijanie się w różnych kierunkach, szukanie czegoś dla siebie, jakiegoś miejsca, powoduje, że to życie staje się kolorowe jakby coraz bardziej nas uwrażliwia również.
Natomiast myślę sobie, że ważne jest to, że bardzo często nam bardzo trudno zdobyć się na ujawnienie swojej wrażliwości, dlatego że często boimy się i myślę sobie, że częściej mężczyźni, że ujawnienie emocji nas zdyskredytuje albo że nas narazi na odrzucenie, ośmieszy, prawda? Że gdzieś mężczyzna nie kojarzy się z wrażliwością. Chociaż ja jestem bardzo zadowolona z tego, że coraz bardziej jednak i kobiety szukają mężczyzn wrażliwych, że gdzieś ten taki typ macho w tej chwili, tak powiem, wychodzi z mody, można by powiedzieć. Że w tej chwili coraz bardziej i kobiety widzą, że po prostu potrzebują człowieka na życie, a nie kowboja, prawda? Że gdzieś to ma być ktoś, kto też ma z nimi wychowywać dzieci, ma przeżywać to życie i że gdzieś mężczyźni, którzy są wysoko wrażliwi, mężczyźni, którzy potrafią mówić o swoich emocjach, którzy potrafią się przyznawać do swoich lęków na przykład, są po prostu bardzo, bardzo w cenie, że tak powiem. Że gdzieś to się jakoś też kulturowo zmienia, tak? Ten model mężczyzny. Zresztą, słuchajcie, tak naprawdę okazuje się, że mężczyźni, którzy nie ujawniają swoich emocji, mężczyźni, którzy nie potrafią się odsłaniać i nie potrafią zaakceptować swojej emocjonalności, bardzo często zapadają na różne choroby cywilizacyjne, na przykład zawały, czy jakieś udary, czy nawet nowotwory, że gdzieś to bierze się z pewnego napięcia, które nie zostaje ujawnione, czyli gdzieś ta potrzeba zakładania tej zbroi, wysoko trzymania gardy, prawda, że teraz tego lęku przed tym, że kiedy okaże słabość, to będę niemęski, że ludzie mnie wyśmieją, że moja kobieta mnie opuści. Ten mężczyzna, który gdzieś nie może przyznać się do błędu, nie może przyznać się do smutku. Ja też widzę na przykład, że kobiety z większą łatwością na przykład sięgają po pomoc psychologiczną albo psychiatryczną. Mężczyźni mają z tym duży problem. Uważają, że to jest ogromna porażka. Jeżeli ja muszę pójść do kogoś po pomoc, jeżeli ja nie mogę sobie sam ze sobą poradzić, to znaczy, że po prostu przestałem być mężczyzną, tak? Przede wszystkim we własnych oczach.
Katarzyna napisała na Facebooku: wrażliwość to życiowy napęd. Każdy pędzi w swoim indywidualnym tempie. Dopiero te wszystkie pędy tworzą to coś. Miłość, przyjaźń, szacunek. Wtedy stajemy się ludźmi.
Bardzo piękne.
Ładne to.
Tak, właśnie wrażliwość to życiowy napęd. Właśnie wrażliwość jest po prostu tą przyprawą do życia. Że gdzieś po prostu, ja kiedyś myślałam sobie o tym, że tak samo upływa życie kogoś, kto leży na kanapie, jak kogoś, kto w życiu działa. Tak samo kogoś, kto rozmyśla, kto potrzebuje w życiu jakiejś filozofii, wiedzy, jak kogoś tak naprawdę, kto skupia się na tym, żeby zjeść 3 posiłki dziennie. Życie mija tak samo, tylko ono ma zupełnie inny wymiar po prostu. I teraz to pytanie, czy chodzi o ten wymiar? O co chodzi tak naprawdę
może
w tym życiu?
O ten smak, o którym tutaj mówiliśmy. No, zresztą w Ewangelii jest jasno powiedziane. Jezus mówi, że wy macie być solą ziemi, czyli też, no oczywiście w innym kontekście to mówi, rzecz jasna. Natomiast ja bardzo lubię ten fragment, bo on mówi wyraźnie o tym, że ludzkie życie musi mieć smak. Podobnie jak duchowość ludzka musi mieć smak. No i tutaj Jezus to odnosi do duchowości, która ma mieć konkretny wymiar w życiu, czyli być nie tylko jakąś teorią, a konkretnym czynem, bo zaraz mówi po tym o tym, że macie być światłem dla innych i miastem postawionym na górze, czyli macie być widoczni w tym, co robicie, radykalni i rozpoznawalni w swoich czynach. No to tutaj, jeżeli mówimy o wrażliwości, no to ona jest tym smakiem życia, które może pozwolić nam na to, żeby właśnie te 3 posiłki dziennie również jeść ze smakiem, nawet jeżeli to jest codziennie bigos i kapuśniak. Prawda? Może być na tyle dobrze zrobiony, na tyle wspaniały, że możemy się nim cieszyć, bo jak napisała Jolanta na Facebooku, wrażliwość jest niezbędna do życia w miłości. Jeżeli zrobimy ten kapuśniak z miłością, to on może mieć taki smak, tak nieprawdopodobny, że ja będę chciał ten kapuśniak jeść do końca życia, bo moja kochana osoba zrobi go dla mnie, albo nawet, jeżeli nie mam tej kochanej osoby, jeżeli jestem sam, jeżeli zrobię samemu sobie coś z miłością, bo chcę zjeść smacznie i dobrze i to jest jakaś nawet moja, powiedzmy, pasja kulinarna, czy coś, co mi daje radość, że zrobię coś dobrego, powiem, że ojej, ale dobra zupa.
Ale wiesz to...
I jutro Paweł, nie będzie, ona się jutro zamieni w energię i wyparuje ze mnie.
Ja się zastanawiam nad tym, że wśród naszych słuchaczy pewnie jest trochę takich ludzi, którzy mają podobnie jak ja. Ja często, kiedy pracuję, coś tam robię, piję kawę do tego, albo herbatkę. I to jest, no, umiem, wiem, jakie proporcje powinny być. Ale czasami dostanę tą kawę od Beaty. I ona smakuje inaczej.
To jest zupełnie inna kawa.
I ona jest... rozumiesz, tam już nie są ważne te proporcje. To jest zupełnie inny wymiar ma. No, jakby z czegoś to się bierze właśnie. To nie jest kwestia teraz ilości, nie wiem, miodu, cukru czy kawy, tylko po prostu, czy wody wreszcie, tylko po prostu od tego, kto
ręka,
to robi.
Ręka,
no, jakby robiła. Właśnie o to chodzi.
Ręka,
no.
Ręka sterowana przez serce.
No właśnie. No.
Czyli tak naprawdę, zobaczcie, wymiar temu życiu tak naprawdę, czy sens, my sami nadajemy.
No tak.
Czyli tak naprawdę gdzieś możemy na to życie patrzeć jak na udane życie, możemy na nie patrzeć jak na nieudane życie.
To jest trochę tak jak niektórzy wybałszają oczy, bo to się to już kilka razy zdarzyło, ale powiem, kiedy mówimy w ogóle o tym, bo dla mnie jedno z najpiękniejszych wyznań miłości, jakie moja żona poczyniła, to było, kiedy poprosiłem, czy możesz mi zrobić tam kanapkę, już nie pamiętam, kolację chyba to było, a moja żona mówi, nie chce mi się, ale zrobię ci, bo cię kocham. I to jest coś takiego, co no jakby rozwala system. Po prostu. No, co można potem...
Pod prąd.
Jakby... No, wiele osób mówi, jak to nie chce? Jakby zwraca uwagę na tą pierwszą część, tak? A ta pierwsza część jest jakby tylko preludium do tego, co się dopiero ma wydarzyć. Jest jakby podbiciem tego, tak? Gdzieś tutaj myślę sobie, że dla osoby niewrażliwej takie coś byłoby może nawet obraźliwe.
Mm-hmm.
Jeśli złapiesz sens tego, co się dzieje, to zupełnie inny.
Można się tym oburzyć, a można się tym zachwycić.
Prawda?
No właśnie, ta wrażliwość jest tam potrzebna, bo dzięki niej możemy żyć po prostu pełnym sercem i właśnie budować autentyczne, szczere relacje. Szczere to nie znaczy ugłaskane, ale takie, które mogą chwilami nawet budzić pewien lęk czy obawę, ale kiedy w szczerości poznamy drugiego człowieka i siebie, to można siebie samego i tą drugą osobę polubić, czy pokochać nawet, by móc cieszyć się tym swoim niedoskonałym, pięknym człowieczeństwem dla siebie i nawzajem. I taką to konkluzją zamkniemy dzisiejsze wydanie Nocnych Świateł. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie, nie tylko za ten program i za cały cykl jeden na budowie relacji i także drugi, bo tak nas wychowano, bo spotykamy się dwa razy w miesiącu, ale także za cały sezon i za wszystkie poprzednie, w których tutaj spotykaliśmy się wielokrotnie. Mamy, jak już wspomniałem, przerwę wakacyjną, ona się zaczyna jutro, jeszcze jeden program, natomiast cykl Nocne Światła, przepraszam, na budowie relacji i bo tak nas wychowano, wróci dopiero we wrześniu. A dzisiaj rozmawialiśmy o tym, po co nam wrażliwość? Cykl na budowie relacji na ten sezon się zamknął. Jego gośćmi byli przez cały sezon i dzisiaj mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
Dziękuję Ci bardzo, dobranoc. Bogdan Janowski.
Dziękuję pięknie, dobrej nocy.
Również dziękuję, dobrej nocy, z wielkim podziękowaniem. Kłaniam się Wam nisko, a Państwa zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, czyli jeszcze przez jutrzejszy wieczór w tym sezonie. Spotkamy się jeszcze raz przed wakacjami. Natomiast przypominam jak zawsze o tym, że to jest program, który zaczyna się od 23:00, trwa 2 godziny i można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w kraju, na całym świecie przez internet, strona radioplus.pl, przycisk włącz radio, a u góry jest zakładka programem, przez którą możecie Państwo wejść do Archiwum Nocnych Świateł, gdzie prawie 960 audycji jest do odsłuchania. Jutro ostatnie wydanie w tym tygodniu i w tym sezonie. Mówić będziemy o misjach na Madagaskarze. A gościem programu będzie misjonarz, który właśnie wrócił po 10 latach z Republiki Malgaskiej, ksiądz Tomasz Łukaszuk, salezjanin. Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.